czytać, aby być mądrym. Oczywiście mądre rzeczy, wtedy będzie się mądrym. Nie dużo papieru. Nieraz to tak jest, widziałem, jak tak wychodzi z uniwersytetu, idzie do kiosku i całą górę czyta gazet, każde lewicowo-liberalne, ale czyta, jak nie wiem, po co te śmieci do głowy wkładać. Prawda, takie treści, to nie daj Boże. Mamy księdza Dariusza Dąbrowskiego. Witamy serdecznie, proszę księdza.
Szczęść Boże, witam ojca dyrektora i wszystkich
radiosłuchaczy. Kłaniam się drogiemu księdzu. Tak, ze zgromadzenia księży Filipinów, prawda?
Tak jest. Tworzymy nową wspólnotę filipińską w Grodzisku Wielkopolskim. To 1,5 roku już prawie.
Tak? Jest już was paru?
No jest nas 3, mamy kleryka. Jesteśmy tutaj w parafii Farnej w Grodzisku Wielkopolskim, w starym wielkopolskim miejscu, na uświęconym tradycją, parafia od XIII wieku, więc piękna fara.
Wow.
Także tutaj nowa wspólnota filipińska, kolejna się już w Polsce tworzy.
Pięknie, pięknie. Jak byłem w seminarium w Tuchowie, to właśnie księża Filipini byli w Tarnowie, pamiętam.
Tak, jeden ksiądz Tarnowa też tutaj jest z nami, ksiądz Paweł Cys, również ksiądz Mirosław Prasek z Radomia, no i ja z Gostynia, więc razem tutaj od roku i paru miesięcy jesteśmy.
To życzymy powodzenia, takiego Bożego powodzenia, sukcesów Bożych.
No bardzo dziękujemy. No w archidiecezji poznańskiej również redemptoryści zagościli od tego roku, więc
tak.
się też spotykamy.
Jakiej parafii to są?
W Opatrzności Bożej, o ile dobrze pamiętam.
Pięknie. Pożyczymy im Bożego błogosławieństwa też. I takiego, no, drogi do świętości. Własnej i innych. Tak. Proszę księdza, mamy w ręku książkę. Tak? Płomień miłości niepokalanego serca Maryi, prawda?
Tak, jest Elżbieta niedawna, wydana
Kindelman,
na polskim rynku.
Elżbieta Kindelman. To tak po nazwisku, tak jakby Niemka, prawda?
Jakby Niemka, ale jednak Węgierka. Mhm. Tutaj ksiądz, ojciec dyrektor przed chwilą mówił o dużym stosie różnych gazet. Rzeczywiście książka też nie jest cienka, bo ma prawie 450 stron, ale jest to spis doświadczeń duchowych, bo to jest dziennik duchowy właśnie Elżbiety Kindelman, której sama historia, myślę, naznaczonej przez Pana Boga duchowym takim spotkaniem z nim, najpierw z Chrystusem, ale potem z Maryją, dlatego też Płomień miłości niepokalanego serca Maryi jest tytułem tej jej duchowego dziennika. Ale sama jej historia, w ogóle życia, jakby jest istotnym tłem, żeby w ogóle zrozumieć to, o czym ona mówi. Gdy zgłębiłem troszeczkę tę historię, to naprawdę jest... No, wpisuje się w to doświadczenie wielu świętych Kościoła, najpierw przez bardzo duże trudności, bo Elżbieta urodziła się w 1913 roku i gdy miała 11 lat, już straciła oboje rodziców, więc to trudne doświadczenie. Potem odczuwała powołanie, by pójść do zakonu. 3 razy prosiła w różnych zgromadzeniach, ale za każdym razem jej odmawiano, nigdzie jej nie przyjęto. Już w wieku lat 17, kiedy na wszystko to zdążyła zrobić, to jest niesamowite, wyszła za mąż od starszego od siebie mężczyzny, ale bardzo takiego porządnego człowieka. Miała z nim 6 dzieci. I gdy miała już 33 lata, bo dopiero 33 lata, już zostaje wdową. Zostaje 6 dzieci w komunistycznych Węgrzech, bez środków na utrzymanie. Sama ma wykształcenie tylko podstawowe, bo wcześniej wyszła za mąż. Mąż ją utrzymywał, potem dzieci. Pracowała na 2 etaty, żeby jakoś to wszystko połączyć. Próbowała pójść do szkoły, żeby uzupełnić wykształcenie. Nigdzie jej nie przyjęto. To jest zdumiewające. I potem, kiedy Pan Jezus jej się objawi, ona przypomni jej właśnie tą historię tych odmów, które miała w szkole, które ona traktowała jako swoją wielką życiową porażkę, a Pan Jezus powie do niej: za każdą tą odmową stałem ja. Chciałem, żebyś skończyła tylko moją szkołę. Potem żyje w takim doświadczeniu takiej nocy ciemnej. Ona przez następne 15 lat po śmierci męża, ona należy też do 3. zakonu karmelitańskiego, więc duchowo wydawałoby się, że się chce rozwijać. ale za bardzo jej tam nie szło to wszystko, więc żyje w takim, no w nocy ciemnej, tak jak to święty Jan od Krzyża w tej duchowości określa, całkowicie wypalona. Dzieci już dorastają, zaczynają żyć swoim własnym życiem i w 61 roku, kiedy wchodzi do kościoła na chwilę adoracji przed Najświętszym Sakramentem, w taką modlitwę krótką, westchnienie do Pana Jezusa zanosi: Panie Jezu, czy jesteśmy tutaj tylko we dwoje? Trochę jak na romantycznej, no romantycznej randce. A i słyszy wtedy po raz pierwszy wewnętrzny taki głos: niestety tak, postaraj się, żeby było nas więcej. I tak to się zaczyna. W wieku 48 lat jej duchowe takie przebudzenie po 15 latach zupełnej wewnętrznej ciemności, po tylu różnych doświadczeniach w życiu.
Ale rzeczywiście miała, proszę księdza, no niezwykłe cierpienie, prawda?
Naznaczone. Ale było ono konieczne, żeby płomień światła widać tylko na tle ciemności, więc w Bożej mądrości tak to się objawia.
Ale coś niesamowitego. 11 lat już nie ma rodziców. Co za cierpienie. Z tych tej 13 dzieci, czyli 12 rodzeństwa jej, wszyscy poumierali, prawda? Tylko ona przeżyła. Do wieku dorosłego.
To jest w ogóle ciekawe, że potem jej dzieci różne miały losy, wcale nie aż takie pobożne. Ale za to jej wnuk, pan Gilzo Kindelman, jest obecnie właśnie odpowiedzialny za ten ruch Płomienia Miłości Światowego Centrum, który jest w Budapeszcie. Więc to nieraz jakby potem w następnym pokoleniu Pan Bóg swoimi drogami to wszystko prowadzi i trzeba mieć taką perspektywę Bożą na to wszystko, gdy patrzymy, a nie tylko swojego własnego życia nieraz. Abyśmy coś chcieli, żeby coś się tam w jednym roku, czasami dwóch, objawiło. To Boże plany są zawsze w większej perspektywie.
Jest to, no nie są widać, ale widać, jak Pan Bóg szuka ludzi i działa. I to potrzeba tylko otwarcia naszego serca. Patrzę na tę książkę.
No i to otwarcie następuje w momencie spotkania z Maryją, które ma miejsce 13 kwietnia 1962 roku, więc dokładnie mamy w tej chwili 60 lat, kiedy na polskim rynku pokazuje się książka przetłumaczona z jej w pełni, bo jakieś fragmenty były przetłumaczone wcześniej. Bo w wielu miejscach w Polsce, jak się teraz okazuje, bo z różnych stron do mnie ludzie dzwonią, to nabożeństwo gdzieś jest prowadzone. Ludzie żyją sobie, czy wiem, że w Kaliszu, przy sanktuarium świętego Józefa również jest grupa, która się modli w duchu Płomienia Miłości. Czy w Piszu jest też parafii świętego Józefa, ta modlitwa obecna i grupa taka dosyć żywa. Ale początek jest też bardzo, bardzo znamienny, ponieważ to wtedy był piątek przed Niedzielą Palmową. W kościele był według starego kalendarza obchodzony Dzień Matki Bożej Bolesnej. I wtedy właśnie, kiedy Elżbieta modli się przed Panem Jezusem, prosi, aby Maryja wyryła w jej sercu 5 świętych ran Jezusa, ukazuje jej się Maryja i mówi do niej: córko, weź ten płomień, który tobie przekazuję jako pierwszej, jest to płomień miłości mojego serca, zapal nim swoje serce i podaj go innym. I to się jakby to wszystko zaczyna, więc jakby idea tego płomienia miłości, wbrew pozorom wcale, jak się potem czyta bardzo wnikliwie dziennik, nie dotyczy tylko Matki Bożej. Ona jest tą, którą przekazuje, ten płomień wyrasta z 5 ran Chrystusa, tajemnicy krzyża, co przywołuje nam oczywiście natychmiast tą wizję świętej Faustyny, która pisze o tym, że ukaże się znak krzyża na niebie, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodzić wielkie światła. Bo ten płomień to oczywiście inna nazwa światła, które ogarnie świat. Właśnie im większa będzie panowała ciemność i będzie wydawało się, że już to wszystko nie ma sensu i stracone, to wtedy objawi się moc miłości. Ponieważ w innym miejscu też Matka Boża powie, że płomieniem miłości mojego niepokalanego serca jest mój Syn Jezus Chrystus. I również, co ciekawe, to ojca dyrektora, myślę, że radiosłuchaczy zainteresuje, jest bardzo ciekawy wątek związany ze świętym Józefem w dzienniku, kiedy Matka Boża zachęca Elżbietę do takiego duchowej aktywności właśnie w modlitwie. I mówi do niej: moja mała karmelitanko, oto wyruszamy. Wraz ze mną i świętym Józefem i ty musisz przemierzać ciemne, mgliste ulice Betlejem, z nami będziesz szukać schronienia dla płomienia mojej miłości, którym jest sam Jezus Chrystus.
Proszę księdza, ale to jest po prostu pisane dzień po dniu, prawda? To są te doświadczenia mistyczne.
Tak, to jest jakby kawałek jej życia odkrywamy zawsze, bo to jest tak jak właśnie dzienniczek duchowy, więc ona opisuje no właśnie dzień po dniu, a z drugiej strony no, odnajdujemy tam uniwersalne i niezwiązane z czasem prawdy przesłanie, które myślę, że dzisiaj jest bardzo aktualne, bo jak ja osobiście rozumiem, mam nadzieję, że tutaj wiele osób, także teologów się nad tym pochyli bardziej, kiedy mamy dostępne to w języku polskim teraz, że to nie jest jakby w tym przesłaniu Elżbiety Kindelman dotyczącym płomienia miłości, nie chodzi o jakieś kolejne nabożeństwo, bo mam ich mnóstwo, że ona jest jakby takim pogłębionym światłem rzuconym na orędzie fatimskie. Tam pierwszą i najważniejszą zapowiedzią orędzia fatimskiego jest obietnica Matki Bożej dotycząca triumfu niepokalanego serca. Jak się ten triumf dokona, to właśnie odnajdujemy odpowiedź, myślę, że w tym dzienniku duchowym Elżbiety Kindelman.
Proszę księdza, jeszcze jedno, bo ksiądz jest tak jakoś bardzo z tym przesłaniem jakoś tak bardzo zaprzyjaźniony, prawda? Jak to,
no tak, jak przez to się stało? O właśnie tutaj taką koordynację przy też tłumaczeniu, choć oczywiście węgierskiego nie znam, ale mam przyjaciół, którzy znają, więc udało się to kluczowe miejsca, to wszyscy wiedzą, niełatwy język jakoś dotknąć, żeby wydobyć to jak najbardziej blisko i poprawnie.
Ale dobrze, ale jak to się stało, że ksiądz, no bo to jest węgierski, tamta mistyczka, Węgry to no, bardzo, bardzo powiedziałbym też doświadczone komunizmem, ale i ateizmem także. Protestantyzm i ateizm, prawda?
A jednocześnie z bardzo ciekawą linią mistyczną, bo przy okazji właśnie zapoznania się z tymi przesłaniami Elżbiety Kindelman odnajdujemy tam niezwykłe postaci, jak chociażby Elżbieta Galgoczy, stygmatyczka, z którą zresztą Elżbieta Kindelman się znała. Już również jest tam obecna bardzo ważna, myślę, duchowo postać siostra Maria Natalia Magdalna, która ma też bardzo ciekawe przesłanie dotyczące i losu Węgier, ale też i odnowy Kościoła. To są bardzo zbieżne rzeczy. To można by to nazwać takim konsensusem proroczym, że jakby w różnych miejscach, w różnych częściach świata no niebo jakby przekazuje bardzo podobne treści. Warto się nad tym zastanowić, żeby czegoś nie przegapić istotnego w czasie, w którym my żyjemy. Ale właśnie one jakby żyły mniej więcej w tym samym czasie, bo to jest po drugiej wojnie światowej.
To może by ksiądz o to nam kiedyś przybliżył, napisał albo coś, prawda? Bo to są ważne rzeczy. Również naszych czasów, na przykład Akita, prawda? Objawień w Akicie dotyczą naszych czasów.
No tak, kolejne światło jakby z drugiej strony globu, które jest rzucone na myślę, wyjaśniającą trochę trzecią część tajemnicy fatimskiej, więc no na tym to polega, że Matka Boża jakby tutaj w różnych miejscach świata o wszystkie swoje dzieci dba i każdy, kto tylko ma otwarte serce i umysł, to może się spotkać z tym. Jest taki w ogóle piękny zapis u siostry Marii Magdalnej, gdzie Matka Boża do niej przychodzi i mówi: przychodzę do was jako wasza królowa, ponieważ mnie wzywaliście. I to jest odniesienie do tego, co zrobił król Stefan, pierwszy król węgierski w X wieku. I Matka Boża przychodzi jakby nigdy nic po 924 latach i mówi: przychodzi, bo mnie wzywaliście. Więc to również to pokazuje, jak nieraz te akty duchowe ofiarowania, zawierzenia. Przecież w Polsce niesiemy to samo doświadczenie Maryi Królowej Polski przez Jana Kazimierza. I mówimy, no gdzie jest to panowanie Maryi, skoro należymy pod jej królestwo, a przez tyle różnych utrapień trzeba przejść. Ale to we właściwym czasie to się objawi. Tu ojciec dyrektor wspomniał właśnie o tych wymiarze również ateistycznym obecnym na Węgrzech. Ale równocześnie wielu obietnic, i to właśnie do siostry Marii Magdalnej tam, ponieważ prosi o powstanie kaplicy wynagradzającej. I to jest jakby rola narodowa trochę Węgier. Każdy naród też ma swoje zadanie w Bożych planach. Tak w Apokalipsie przecież czytamy. wszystkie ludy i narody przychodzą do Boga. Polska ma też swoje przesłanie, Faustyna nam objawia. A oni mają swoje właśnie związane z wynagrodzeniem i teraz się dowiaduje, że prace nad powstanią tej kaplicy już trwają na Węgrzech.
Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo ciekawa rozmowa, ciekawe informacje. Bardzo dziękuję, proszę księdza. I pozdrawiamy
wszystkich
księży Filipinów, w Grodzisku Wielkopolskim i wszędzie. Tak, Bóg zapłać.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Proszę Państwa, mówił do nas ksiądz Dariusz Dąbrowski o książce Płomień miłości niepokalanego serca Maryi, napisała Elżbieta Kindelman, Węgierka. To może tyle. Płomień miłości niepokalanego serca Maryi. Później podam telefon do Fundacji Nasza Przyszłość. Pytajcie o przeróżne książki. Również, proszę Państwa, pomyślcie o Mikołaju, na Mikołaja. Prezenty dobre dla dzieci, młodzieży, dla innych. Na gwiazdkę też tak samo. Takie ewangelizacyjne, żeby siać. Wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa, ze słuchania tego, co czytamy też. I proszę Państwa, następny gość, pani Małgorzata Nawrocka. Cieszymy się bardzo. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, witam ojcze.
Teraz i zawsze witam serdecznie. O Piotrusiu, który szukał drogi do nieba. Popkultura i zamęt, część druga. No ciekawe. Mam pierwszy raz w ręku.
Tak, to co? Dwa słowa o każdej z książek. Bardzo proszę. O Piotrusiu, który szukał drogi do nieba, to jest książka przeznaczona dla dzieci. Ja to sobie nazwałam tak roboczą, mistyczną baśnią o modlitwie. Bo konwencja baśniowa pisania o modlitwie nie jest chyba taka nietrafiona, ponieważ dzieci mają tę wrażliwość na niebo, to wyczucie takie bardzo cudownie nastrojone. I pomysł, żeby zaprowadzić małego Piotrusia do zamku, gdzie jest sala tronowa, tam króluje wiadomo kto jest tutaj królem w naszej baśni. Jest piękna pani, to w kontekście książki przed chwilą omawianej. Piękna pani, która po zamku królowa oprowadza Piotrusia. I ciekawe jest to, że do zamku prowadzą cztery bramy. Brama uwielbienia, dziękczynienia, prośby i pokuty. I królowa wyjaśnia Piotrusiowi, dlaczego ludzie wchodzą różnymi bramami, aby spotkać się w sali tronowej z królem. Wszyscy będą wysłuchani, wszyscy będą przyjęci, ale różne są sposoby docierania właśnie do serca zamku. Czyli jest to próba pokazania dzieciom, po pierwsze, że modlitwa jest bardzo wielowymiarowa i te cztery główne takie formy, które w Kościele rozpowszechniamy i uczymy dzieci tego, mam nadzieję w formie baśni dla w sumie maluchów, tak. Sądzę, że ta książka tak od 4 do 10 czytelnika zainteresuje. Razem z Piotrusiem przejdą w towarzystwie pięknej królowej te komnaty, te bramy, zrozumieją i może też ich modlitwa, ta dziecięca, będzie taka baśniowa, bo pomarzyć o niebie każdy lubi. No to tyle w paru słowach o książce pierwszej. Natomiast druga, o której ojciec wspomniał, Popkultura i zamęt, to jest druga część książki, którą już Fundacja Nasza Przyszłość bardzo życzliwie zainteresowała się 2 lata temu, wtedy powstał pierwszy tom. Ale ja też trochę z takim dziennikarskim nosem lubię się światu cały czas przyglądać, więc jest wiele zjawisk do skomentowania i wszystkie te obserwacje, tak to nazwijmy, nie zmieściły się w Popkulturze i zamęcie, więc Popkultura i zamęt 2 to była książka, która po prostu musiała powstać. Nasz świat się troszkę zmienia też. Pewne zagadnienia, które 2 lata temu wydawały się gorące i natychmiast, są wciąż aktualne, no ale dochodzą nowe rzeczy, nowe trendy. W tym drugim tomie skupiłam uwagę na wielu rzeczach, bo ten świat jest taki wielowymiarowy, tu jest też kwestia troszkę zagrożeń duchowych nawet wplątanych w to treści, nie po to, żeby się na świat współczesny obrażać, ale po to, żeby go zrozumieć, bo mam takie przekonanie jako pisarz, dziennikarz, mama trójki dzieci, że naprawdę Jezus nas bardzo potrzebuje do tego, żeby mu pomóc zbawiać świat współczesny i na różne sposoby możemy to robić. Więc te obserwacje z dużą dawką poczucia humoru, bo myślę, że że ironia czy ostrze poczucia humoru to jest to, co nas w tym współczesnym świecie broni, bo czasami oszaleć by przyszło, nie wiem, czy ojciec się zgodzi ze mną, jakby się tak na poważnie za bary z tym wszystkim wziąć, więc ta szczypta ironii, poczucia humoru oswaja pewne tematy, pokaźną. Część tej książki zajmują wątki wpływu wschodu na kulturę zachodnią, bo uważam, że jest to jedna z dróg w tej chwili otwartych na oścież dla przepływania pewnych inspiracji, które nie są już tylko kulturowe. Joga, wegetarianizm, jakieś feng shui, wiara w reinkarnację, to nie są już tylko wątki, które gdzieś tam pokazują egzotykę wschodu, ale są to wątki, które w sposób wyraźny już duchowo zawłaszczają nas. To od kilkudziesięciu lat, oczywiście mniej więcej od lat 70. ubiegłego roku na poważnie się dzieje, ale widzę, że w Polsce te ostatnie lata nasze otwarcie na takie rzeczy wydaje mi się niepokojące. Zwłaszcza temat jogi mnie niepokoi i staram się dać temu wyraz właśnie w tej książce, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, ze szczyptą ironii, też kwestia wulgaryzacji kultury współczesnej mnie interesuje, też mamy tutaj kilka rozdziałów, które są, to są krótkie rozdziały, takie formy zamknięte dla człowieka zabieganego, który nie ma czasu, być może, choć może powinien, na jakieś wielkie rozprawy takie kulturoznawcze, natomiast z dziennikarskim nosem chętnie poczyta taką patchworkową trochę książkę o wszystkim, bo mamy tutaj o wulgaryzmach u Tolkiena, tak zwana czarna mowa orków i skomentowałam te księgi jakubowe pani Olgi Tokarczuk i właśnie i o jodze, i o ekoreligii, i o matriarchacie, jak to dzisiaj wygląda, czyli feminizm w tle. I mamy spirytyzm, i mamy Halloween. I dzisiaj ten nieszczęsny wieczór. Mam nadzieję, że nikt ze słuchaczy Radia Maria nie wybiera się na świętowanie Halloween, ani też w waszych rodzinach, drodzy państwo, nie będzie apetytu na przebieranie dzieci w kostiumy z prosektorem i wysyłanie ich na jakieś sabaty. No ale o tym trzeba mówić. Gdzieś tu Paulo Coelho mi się zaplątał i Jacques Verlinde, oczywiście w pozytywnym świetle, jako nawrócony i już w tej chwili zakonnik, kapłan. Także taka książka, powiedziałam, patchworkowa, czyli taka poskładana z różnych świateł, ale tak naprawdę nie po to, żeby się na ten świat obrazić, tylko żeby go przyjaźnie przytulić jak krnąbrne, wyrodne dziecko i zastanowić się, co możemy zrobić, żeby zmienić go na lepszy, bo z mojego punktu widzenia taka kategoria sumienia, która i kulturze, i nam wszystkim towarzyszyła przez wieki, zaczyna się teraz chwiać w posadach i sumienie nie jest już wyznacznikiem prawdy w kulturze. To, co obowiązywało przez wieki, dzisiaj moim zdaniem już tak gładko nie obowiązuje i mam wrażenie, że tu też na okładce z tyłu napisałam to, bo to taka myśl, która chciałam, żeby została w głowie czytelników, że po prostu sumienie staje się dzisiaj trochę dla niektórych osób jak jakiś szef wredny, który przez mobbing dręczy i należy się wyzwolić i donieść i osądzić właśnie sumienie jako szefa, który nie pozwala człowiekowi żyć swobodnie. Więc pewne rzeczy są do góry pod szefą zupełnie wywrócone i myślę, że tak z lekką ironią, z poczuciem humoru, ale też na ile potrafiłam, to naprawdę tam pogrzebałam i w źródłach historycznych i to tak, takie ciekawostki powyciągane są moim zdaniem całkiem fajne i przydatne. Więc czemu nie? Jest to książka dla współczesnego człowieka lat, nie wiem, 10, 110, powiedzmy 12, 112, bo są tam też kwestie obyczajowe, oczywiście bez jakichś obscenicznych rzeczy, ale obyczajowe na tyle, żeby to wiek już był czytelnika stosowny, żeby też nie fascynować niepotrzebnie pewnymi rzeczami. I o hipiskach, i o wiedźbach, i o kamieniu filozoficznym. O różnych rzeczach można się dowiedzieć z tej książki. Ja się bardzo cieszę, że ona powstała i że też Fundacja Nasza Przyszłość życzliwie tutaj się otwiera na współpracę z autorką po pierwszym tomie Popkultury i Zamętu.
Tak, jeżeli... Proszę Pani, bo ja bym powiedział, że te rozdziały są krótkie, prawda?
Tak.
I można coś niecoś wiedzieć. Na przykład numerologia, horoskopy i kabała. Krótko na ten temat. proszę Państwa, to są bardzo ważne rzeczy. Nie ma, to nie są jakieś długie rozprawy i tak dalej, ale jest. Trzeba to wszystko wiedzieć, bo żyjemy w takich czasach, zwłaszcza w czasach w tej chwili no, mediów, telewizja, radio, prasa. Świat stał się już nie tylko globalną wioską, ale globalnym teatrem i jeszcze internet. Jak masa tych różnych informacji czy dobrych, ale i złych zaśmiecania naszego umysłu, naszej duszy. Trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć tak, jak wie kierowca, jak jechać, sprawdza, jaką drogą ma jechać, żeby ta droga była taka, żeby mógł dojechać, a nie rozbić się. Tak samo my przez życie, żebyśmy wiedzieli, co jest co, a nie tak bezmyślnie chwytać wszystko, co leci, co nam proponują reklamy, przeróżne przekaz na takie środki przekazu, czy przekaziory, prawda? Trzeba bardzo uważać. Trzeba bardzo. Dlatego dziękuję. Wie pani, ja tak panią słucham. Słucham panią i jeżeli mogę powiedzieć pani Małgosiu, pani redaktor.
Oczywiście, tak, ja się tak, czuję zaprzyjaźniona.
Słucham i wie pani co, dziękuję. Dziękuję Panu Bogu za ludzi świeckich, którzy znają te rzeczy, którzy trzymają z Panem Bogiem i z taką klasą chcą iść przez życie i pomóc innym. O, na przykład czytam tu o Laleczka Łudu, tak? Dobrze czytam?
Tak, albo brawo, tak.
Momo, ptasia matka i konteksty, co to jest? No Boże, jaj, jakiś David Girl, Monster High, tak się czyta? Nie wiem.
Tak,
niebezpieczne
dobrze,
zabawki,
tak.
Czyli krótka podróż.
To od Monster High do Huggy Wuggy. Tak, jest taki rozdział. Huggy Wuggy, taka ostatnio bardzo modna zabawka. Też tłumaczę, skąd się to wzięło i nie zachęcam też rodziców. Znaczy może inaczej, żeby też nie robić antyreklamy. Mówię tak, zachęcam do myślenia. O,
a i zachęcam do przeczytania tego. I zachęcam do przeczytania tej książki też, prawda?
Czyta się szybko, to jest czyta naprawdę, tak. Nie wiem jak to działa, ale myk i pewne rzeczy już się wie.
O Andrzejkach też jest, o Andrzejkach.
Tak, bo to jest takie maleńkie polskie Halloween ostatnio się robi, niepotrzebnie. To była tradycja, która dzięki Bogu zamierała sobie gdzieś tam w szufladach muzealnych czy jakichś takich etnicznych muzeów, a w tej chwili jest odgrzebana i robi się naprawdę też akcje z prawdziwymi wróżbitami, tarociskami, tak. Hipnotyzerami. Trzeba na to zwrócić uwagę. Trzeba wiedzieć, że to
dziękujemy
się dzieje.
Dziękujemy bardzo, pani. Dzięki. Pani. I właśnie książka o Piotrusiu, który szukał drogi do nieba. Dla jakich dzieci to jest? W jakim wieku?
Moim zdaniem tak od 4 do 10 to chyba byłby najlepszy wiek, żeby uczyć modlitwy w taki sposób właśnie.
Właśnie, o Piotrusiu, który szukał drogi do nieba.
A my za Piotrusiem wszyscy.
Tak, a druga książka, Popkultura i zamęt, to jest tak. A ksiądz Dariusz Dąbrowski mówił o płomieniu miłośnym pokalnego serca Maryi. Mistyczki Elżbiety Kindelman, Węgierki. Tak poszczególne dni zapisane, spotkania z Panem Bogiem, z Matką Najświętszą, z Panem Jezusem. Warto. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję i za to, co Pani robi.
Dziękuję.
Gratuluję. Bóg zapłaci. Nie łamać się niczym, bo na pewno diabeł też przeszkadza. Tak, jak coś robimy, proszę Państwa, i zwłaszcza Matka Najświętsza, Pan Jezus, to mamy dużo trudności. Proszę Państwa, numery telefonów szybciutko podam do Fundacji Nasza Przyszłość, bo tam te książki możecie też znaleźć. Pytajcie o nie. Również miesięcznik w naszej rodzinie z tym dodatkiem Przedziwne sekrety dusz czyśćcowych. Siostra Emanuel i Maria Simma. Tak, czy Emanuela, ale tak, nie wiem, to trzeba zobaczyć, dlaczego tak. Numery telefonu do Fundacji Nasz Przyszłość, tam są te książki. 94 373 1160, powtarzam, 94 373 1160 oraz końcówki 61 62. Są te książki, nie tylko te i inne. Bardzo gorąco polecam taką książkę, szukam jej, już mam, Historia i teraźniejszość profesora Wojciecha Roszkowskiego. Bardzo dobra. Podręcznik dla liceów i techników, ale nie tylko, proszę Państwa. Dla wszystkich właściwie to jest. To jest tak w streszczeniu historia od 1945 do 1979 roku. Trzeba to wiedzieć. Bardzo wielu ludzi tego nie rozumie i przyjmuje marksizm niesamowicie w Polsce, to co się widzi. To lewica, neolewica, te trendy liberalno-lewicowe, połykanie tego, cośmy odrzucili na początku lat 80. To wraca.